Myślę, że już czas na drugą część.
Proszę Państwa, to ja może tak soft początek od obrazka, bo tu właśnie Pan słusznie zresztą zapytał, dlaczego ten obrazek, czy to jest jakiś jedyny, czy my mamy jakąś pewność, że on jakoś się ma do świętego Tomasza. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, że się jakoś ma do świętego Tomasza, bo wszelkie próby przedstawienia go są znacznie późniejsze niż naoczni świadkowie. No poza tym, że tusza, to wiadomo, ciekawa sprawa, że blondynem był z wysokim czołem, innymi słowy, że jak na Italczyka, no to miał takie cechy, które myślę tutaj szczególnie o tych blond włosach, które nie były tak no, charakterystyczne dla wszystkich. Natomiast ja wybrałem to przedstawienie, oczywiście Państwo rozumiecie, ze względu na jego symbolikę, więc po pierwsze mamy tutaj słońce. Tomasz jest często w historiografii przedstawiany jako właśnie z emblematem słońca, jako ten, który, jak słyszeliśmy, ogrzał tutaj całą ziemię. I kto ma nas jakoś oświecać, do tego nawiązywał też Leon XIII w tym tekście, który Państwu wcześniej cytowałem. Natomiast bardzo ja lubię też właśnie te dodatkowe emblematy, których najczęściej nie ma na tych przedstawieniach Tomasza. Jak może Państwo wiecie, one są dość uniwersalne. Święty Franciszek bywa czasami też przedstawiany jako ten, który dźwiga Kościół, bo o co to chodzi? Bo jest tym, kto ma pomóc Kościołowi jakoś się odrodzić w chwili próby, jest tym, który przenosi Kościół przez trudne czasy. No a równocześnie on oczywiście księga, to jako to, w jaki sposób to się dokonuje, prawda? No to jest ten symbol twórczości, która jest tym podstawowym narzędziem pomocy Kościołowi dla Tomasza. Drodzy Państwo, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego cytatu Ranera, bo ja przyznam się, że to jest wiele elementów, które świetnie charakteryzują Tomasza, które warto zauważyć. Całość, Tomasz myśli całością, to jest wielka siła, do czego za chwilę wrócę, Tomasza, że właśnie dzięki tej ambicji do tego, żeby objąć całość, Tomasz daje też taką propozycję, która w związku z tym pozwala nam odnieść do siebie te rozmaite prawdy, rozmaite elementy pewnej interpretacji świata, której szukamy. No i to, co mnie najbardziej ujmuje, co Ranner tutaj pisze o tym, że Tomasz jest kimś, kto nie uznaje za konieczne, by wielką rzecz, o której rozprawia, powiększać za pomocą wielkości słów. Drodzy Państwo, no właśnie taka jest twórczość Tomasza. W zasadzie każda strona jest taka. Przy czym no, to brzmi dobrze, ale tak naprawdę to jest dla nas dzisiaj olbrzymia trudność w spotkaniu z jego dziełem. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby autor chciał nas pozyskać. I to nie jest praktyka wyłącznie współczesna. To jest captatio benevolentiae w czasach starożytnych, że ja najpierw, zaczynając swój tekst, to mam dokonać pewnego wysiłku, żeby przekonać czytelnika, żeby ze mną został na kolejnych stronach. I co jakiś czas powinienem do tego wracać. Proszę Państwa, u Tomasza ani śladu captatio benevolentiae, żadnej próby pozyskania czytelnika, przekonania go do siebie, uwiedzenia czytelnika. No i powiedzmy sobie szczerze, to dla nas nie jest proste. Bo ja mogę Państwu obiecać, że na każdej stronie, jeśli sięgniecie po tekst Tomasza, to będziecie spotykali autora, któremu zależy bardzo na tym, żeby było adekwatnie w stosunku do rzeczy i żeby było klarownie. Adekwatnie i klarownie. Ale na pewno macie przed sobą kogoś, kto nie będzie usiłował pozyskać was dla tego, co mówi, jakimś paradoksalnie brzmiącym zdaniem, jakimś ładnym sformułowaniem. Nie jest też kimś, kto będzie jakby bardzo dbał o inną estetykę swojego dzieła niż estetyka pewnej konstrukcji całości, że te elementy składają się ładnie w pewną całość. Ale nie spodziewajcie się, że w tych jego tekstach będzie coś uwodzącego. Myślę, i to teraz, co jest w ogóle w tym wszystkim ciekawe, to nie dlatego, że Tomasz nie jest estetą, się urodził w Italii. Matce, że tak powiem, w ogóle estetyki dla całego świata, jest kimś, kto napisze Oficjum na Boże Ciało. Zbliżam się w pokorze, to jest, jak wiemy, tekst, który został napisany przez Tomasza. Mam tłumaczenie w języku polskim, ale całe Oficjum na Boże Ciało zostało zamówione przez papieża u Tomasza i Tomasz to zamówienie wypełni. Potrafi być poetą, ale kiedy zabiera się za pisanie po to, żeby nas pozyskać siłą argumentów, o nie, to on się nie stara, żeby to brzmiało pięknie, jak gdyby programowo, jak gdyby po to, żeby nas pozyskać, nie dlatego, że nas uwiedzie jakąś paradoksalnie brzmiącą frazą, ale dlatego, że nas przekona siłą swojej argumentacji, którą my też ocenimy, przejmiemy i uznamy za swoją. I jest taka wielka kwestia w średniowieczu, o której się dyskutuje, Tomasz też napisze na ten temat dzieło, kwestię dyskutowaną, w De Veritate to jest 11. kwestia, na temat nauczyciela, na temat mistrza. W jaki sposób należy być dla innych mistrzem? Ja jeszcze do tego tematu, mam nadzieję, jeszcze za chwilkę wrócę. No i teraz, drodzy Państwo, Tomasz mówi, porównuje mistrza, nauczyciela do kogoś, kto jest lekarzem. Przy czym porównanie jest takie, mówi, co nas leczy? Leczy nas nasza własna natura? Czy leczy nas lekarz? No i Tomasz powie, no nasza własna natura, powiedzielibyśmy dzisiaj, organizm mnie leczy sam. Trzeba go tylko naprowadzić na to, jak ma mnie wyleczyć. I Tomasz będzie mówił, no właśnie, czy rozumie mój rozum, czy rozumie nauczyciel? Ma rozumieć mój rozum, mój własny rozum, ma doprowadzić mnie do tych konkluzji, które przyjmę za swoje, a nauczyciel jest wyłącznie tym, który pomoże mojemu rozumowi. Innymi słowy, jest czymś poniżej ludzkiej godności, żeby przyjmować pewne prawdy, które są prawdami, które są możliwe do odkrycia za pomocą naszego intelektu, za pomocą naszego rozumu, na tej zasadzie, że my jak gdyby opieramy się na autorytecie, a nie dokonujemy jak gdyby tutaj pewnej pracy własnej intelektualnej. I to dlatego, proszę Państwa, właśnie jest kimś, kto nie uznaje za konieczne, jak to pisze Runner, by wielką rzecz, o której rozprawia, powiększać za pomocą wielkości słów. Myśli wciąż w perspektywie całości, od niej wychodząc, ku niej dążąc, nie chce robić wrażenia, ale sam jest pod wrażeniem rzeczy, mówi prawie wyłącznie do siebie. Jak mówię, adekwatnie, klarownie wobec rzeczy, ale bez uwodzenia. Cierpliwie wobec siebie i rzeczy, wytwornie wobec swoich przeciwników, o ile w ogóle takich ma i może mieć przy wewnętrznej szerokości i przestronności swego ducha. Może jeszcze od razu o jednej rzeczy powiem, która mnie też, no właśnie jestem taki nienormalny, że mnie to uwodzi. Właśnie ten brak uwodzenia mnie uwodził, Tomasza, muszę powiedzieć właśnie, bo to mam takie poczucie, że spotykam kogoś w tym świecie, gdzie nieustannie ktoś chce mną manipulować, kto nie próbuje mną manipulować, kto po prostu stara się wejść ze mną w taki fair dialog na temat rzeczywistości i tego, co na temat tej rzeczywistości można odkryć. I jeszcze o jednej cesze chciałbym powiedzieć Tomasza, która niekoniecznie jest przez tomistów podejmowana. Otóż Tomasz jest kimś, kto bardzo rzadko używał słowa stultus, głupi, w swoim dziele. Dwukrotnie na tym można go przyłapać. Jak Państwo rozumiecie, teraz są narzędzia elektroniczne, które trochę z tym pomagają. Dwukrotnie można go przyłapać na tym i to chodzi za każdym razem o pogląd, że Bóg jest materialny. No w tym momencie Tomasz już trochę nie wytrzymał i napisał, że to jest, no, że to jest po prostu głupie, że to są głupie poglądy. Natomiast w bardzo wielu złożonych kwestiach, które dyskutuje, sobie na to nie pozwala, chociaż czasami w sposób żarliwy jest przeciwnikiem jakiegoś poglądu. I co więcej, w komentarzu do metafizyki będzie uczył za Arystotelesem zresztą. To trzeba powiedzieć, że tutaj mistrzem jest Arystoteles takiego podejścia, ale Tomasz to czyni swoim i to widać z mówię. Na każdej karcie jak gdyby tutaj jego pism. Tomasz jest kimś, kto będzie uważał, że należy kochać zarówno tych, z którymi się zgadzamy, jak i tych, z którymi się nie zgadzamy. Dlatego, że i jedni, i drudzy starali się szukać prawdy. I jedni, i drudzy pomagają nam w zbliżeniu się do prawdy. Drodzy Państwo, jak bardzo nam dzisiaj takiej szerokości potrzeba, takiego spojrzenia, takiej mądrości, takiej pokory w podejściu do siebie nawzajem i w podejściu do tego, co jest prawdą, do której zmierzamy. Dobrze, drodzy Państwo, teraz chciałbym, ja już w zasadzie zacząłem troszkę o tym mówić, ale chciałbym jeszcze trochę to spróbować bardziej ustrukturyzować. Co jest sekretem Tomasza? Ja jeszcze może tylko dodam do tego, bo to powiedziałem o tym, że to właśnie, przepraszam, że to tak troszkę chaotycznie mi teraz idzie do przodu, wszystko razem, ale wspomniałem właśnie o tym, że ten Tomasz jest taki zasadniczo otwarty na inne poglądy. Też nie wyobraźmy sobie, że to jest wyrazem jakiejś jego słabości intelektualnej, czy jakiejś lękliwości, czy właśnie, czy jest wynikiem jakby braku żarliwości w przekonaniu do swoich racji. Taki mały dowód, że jest inaczej, pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment z dziełka, które on napisał, Contra Averroistas, przeciw averroistom, czyli przeciw tym, którzy na Uniwersytecie Paryskim będą promowali pod koniec lat 60. XIII wieku pogląd o tym, że w zasadzie po śmierci nasze intelekty połączą się w jakiś jeden intelekt. Innymi słowy, że to, co oczywiście jak rozumiemy, było zagrożeniem dla ludzkiej indywidualności, prawda? No i on wtedy jako filozof, ale jako i teolog pisze dziełko przeciw tego typu poglądom. No i proszę posłuchać, jak kończy to swoje dzieło. Retorycznie, mocno, ale to właśnie wychodzi z niego tutaj Italczyk, który potrafi uderzyć pięścią w stół, kiedy trzeba. Jeśli ktoś chełpiący się fałszywą wiedzą chce zakwestionować to, co napisaliśmy, niech nie mówi o tym w kąciku, albo przed chłopcami, którzy nie potrafią jeszcze właściwie osądzić rzeczy tak trudnych. Lecz niech napisze przeciw temu pismu, jeśli ma na to odwagę. Znajdzie nie tylko samego mnie, który jestem najmniejszy ze wszystkich, lecz wielu innych gorliwych obrońców prawdy, którzy odeprą jego błędy lub zaradzą ignorancji. Więc Tomasz potrafi uderzyć pięścią w stół, potrafi rzucić rękawice, ale jego postawa wsłuchania w poglądy innych nie wiedzie go do tego, żeby szybko naklejać etykietki, żeby obrzucać inwektywami tych, którzy się z nim nie zgadzają. Proszę Państwa, sekret Tomasza. Moim zdaniem, trzy te najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać, kiedy myślimy o Tomaszu i które sprawiły, że jest wciąż dla nas inspiracją i warto do jego dzieła wracać. Pierwsza rzecz to fascynacja Bogiem. Fascynacja Bogiem, po prostu. Herbert McCabe, taki angielski dominikanin tym razem, kiedyś napisał, że Tomasz jest kimś, kogo świętość polegała na tym, że on się dał zwyciężyć pytaniu o to, kim jest Bóg. I ja myślę, że to jest chyba jedna z najlepszych prób jakiegoś określenia tego geniuszu świętości Tomasza. Bo tak naprawdę, kiedy zaczynamy trochę się zżywać z tym jego dziełem, to zaczynamy rozumieć, że ta jego pogoń za czymś, jak mówiłem, te opadające na kartach linie w prawą stronę świadczą o tym, że się śpieszy. Jego pogoń, intensywna praca tak do granic wytrzymałości, że to właśnie doświadczenie mistyczne, ale i wypalenie pewnie na końcu jest tym spektakularnym wydarzeniem we wspomnieniu świętego Mikołaja. To wszystko się bierze, jest podszyte pytaniem o to, kim jest Bóg. Przy czym Tomasz ma takie głębokie przekonanie, że trzeba w związku z tym pozwolić rozbrzmieć każdemu elementowi stworzenia i pozwolić mu choć na chwilę zająć nasz umysł, byśmy mogli adekwatnie dotrzeć do tego, który jest pierwszą przyczyną całej tej stworzonej rzeczywistości. W związku z tym z jednej strony się śpieszy, z drugiej strony posuwa się do przodu cierpliwie, analizując i syntetyzując, o czym za chwilę, ale w taki sposób, że często jeśli dochodzimy do jakiegoś trudniejszego problemu, to możemy spodziewać się, że Tomasz będzie mówił, starając się adekwatnie opisać tę sytuację, że biorąc pod uwagę jeden aspekt, trzeba odpowiedzieć tak, a biorąc pod uwagę jakiś inny aspekt, należy odpowiedzieć nie. I proszę zwrócić uwagę, że takie odpowiedzi, one nas dzisiaj też nie satysfakcjonują, bo my nie lubimy przecież równowagi. My lubimy, jak ktoś będzie jasno reprezentował określone poglądy i za chwilę ktoś inny się na to rzuci i będzie się z nim kłócił i wtedy są, że tak powiem, sztuczne ognie kontrowersji, media się cieszą, wszyscy się cieszą, oglądamy, słuchamy, idziemy za tym. Więc proszę drogich Państwa, u Tomasza czegoś takiego nie znajdziecie. Jego interesuje prawda o Bogu, no ale też w związku z tym trzeba podejść z szacunkiem do każdego stworzonego elementu. I cierpliwie go wysłuchać, cierpliwie się wsłuchać w to, co Stwórca o sobie nam opowiedział. A propos tej fascynacji Bogiem, myślę, że to też warto jeszcze o jednej rzeczy tutaj wspomnieć. Otóż, drodzy Państwo, Tomasz, można by powiedzieć, że jest zwieńczeniem epoki patrystycznej, czyli tej całego pierwszego tysiąclecia. Ja już o tym trochę mówiłem wcześniej, w tym sensie, że to ma odpowiedni dystans, żeby to wszystko, co stało się w pierwszym tysiącleciu, jakoś podsumować, ogarnąć, opisać z pewnym dystansem. Ale to także chodzi o to, że też on jest tym, proponuje tą taką ostatnią wielką syntezę, która oczywiście też będzie wielka dlatego, że oddziała w drugim tysiącleciu, która będzie w dużej mierze prowadzona przez pytanie o to, kim jest Bóg. Bo teraz, drodzy Państwo, w świecie nowożytnym, ja powiem oczywiście trochę za mocno, ale proszę wziąć na to poprawkę. W świecie nowożytnym przestanie nas interesować to, kim jest Bóg. Zacznie nas interesować nasze doświadczenie, nasza duchowość. Jak do Boga dotrzeć? Jeśli coś nas interesuje, to jaką drogą pójść do Boga? Nie Bóg jako taki. Oczywiście przesadzam, ale chcę Państwu jak gdyby pokazać, że Suma teologii to jest zwieńczenie pierwszego tysiąclecia, gdzie stawia się wprost pytanie o Bogu, o Boga. Droga na Górę Karmel Jana od Krzyża to jest dzieło, które pod tym względem jest jakoś emblematyczne, że ono też artykułuje jak gdyby tą nową wrażliwość, gdzie już nas nie interesuje, żebyśmy teraz usiąść i zacząć się zastanawiać, kim jest Bóg, jak to spróbować opisać, tylko jest pierwsze pytanie, no jak w ogóle do Boga możemy dotrzeć? I teraz zrozummy, że te dwa pytania to są dwie strony jednej rzeczywistości, że to nie ma jednego pytania bez drugiego. I Tomasz oczywiście w swoim dziele to niemało bardzo interesujących refleksji na temat tego, w jaki sposób my do Boga możemy dotrzeć, to ma. Natomiast z której strony my do tego podejdziemy, gdzie tu będzie akcent, a to nie jest bez znaczenia. Więc Tomasz jest, ta fascynacja Bogiem, to proszę pamiętać, że to w moim zamyśle, to też zawiera w sobie właśnie ten akcent na pytanie o to, kim jest Bóg, a nie o to, w jaki sposób do Niego dotrzeć. Kilkanaście lat temu pojawiła się książka zatytułowana Święty Tomasz z Akwinu, czy Tomasz z Akwinu, Mistrz Duchowy. I każdy, kto się trochę interesuje teologią duchowości, to jak wziął tą książkę i zaczął tam ją przeglądać i czytać, to musiał być troszkę taki rozczarowany, bo to nie jest książka o duchowości. To jest książka o teologii świętego Tomasza. Ale tak naprawdę ten tytuł właśnie tego ojca Torella, bo on tak tą książkę nazwał, miał być trochę taką małą prowokacją, bo on chciał powiedzieć, to właśnie w teologii ukryta już jest duchowość, zawarta już jest duchowość. Tomasz nas uczy, że to nie tyle mamy się koncentrować na pytaniu, jak do Boga dotrzeć, ale na pytaniu o to, kim jest Bóg. Spróbować wejść w teologiczne studia i one zawierają w sobie duchowość, one zawierają w sobie jakiś pewien pomysł na formowanie siebie. Drodzy Państwo, druga cecha Tomasza. Równowaga między analizą i syntezą. Otóż proszę zwrócić uwagę na to, jeśli Państwo trochę zajmujecie się pisaniem jakichś tekstów, ale też czytaniem ich, to bardzo często jest tak, że jeśli jakiś jest autor, który świetnie analizuje, no to zwykle nie jest w stanie później zaryzykować syntezy. Albo jeśli jest taki, który świetnie syntetyzuje, no to troszkę się możemy obawiać, że te jego syntezy tak coś gubią istotnego czasem. Więc Tomasz jest kimś, kto ma to niezwykle takie zrównoważone połączenie jednego i drugiego. Jak mówiłem, ma cierpliwość analizy z jednej strony, ale z drugiej strony no to jest budowniczy katedry, wielkiej średniowiecznej katedry, która, jak pamiętamy, jak w przypadku też tych architektonicznych projektów, ma zinterpretować całość, ma przedstawić nam to, co jest syntezą refleksji na temat Boga, człowieka i świata. I te wielkie projekty Tomasza, wielkie projekty syntez, a takich było w jego życiu cztery, Suma Teologii to oczywiście jest ten ostatni, najsłynniejszy, największy, także jeśli chodzi o rozmiary, będą próbą właśnie takiego pokazania całości. Jak to jest ważne, to miałem już przed chwilą Państwu okazję powiedzieć. I ostatnia cecha też jego teologii, a co za tym idzie jego duchowości, to, drodzy Państwo, no nie mógłbym o tym też tutaj nie wspomnieć, to jest coś, co Józef Piper, taki słynny niemiecki tomista, którego zresztą bardzo cenię i bardzo lubię, nieżyjący już, nazwał Thomas de Creatore. To znaczy on mówił tak, że gdybyśmy mieli nazwać Tomasza jakimś takim imieniem, jak czasami w zakonach żeńskich się nazywa siostry, no Teresa od Dzieciątka Jezus, prawda, czy Teresa od Jezusa i tak dalej, to jakbyśmy Tomasza nazwali? No i on zaproponował w swojej książeczce o Tomaszu, żeby pomyśleć o Tomaszu jako tym, który jest Tomaszem od Stwórcy, Thomas de Creatore. Dlatego, że prawda o tym, że cały świat jest przez Boga stworzony i w związku z tym, o czym Państwu przed chwilą mówiłem, w związku z czym każdy z tych elementów, który spotykam na swojej drodze, jeśli istnieje, to ma to istnienie od Stwórcy, ale w związku z tym jest jakimś słowem wypowiedzianym do mnie przez tego, który to, co spotykam na swojej drodze, stworzył i utrzymuje w istnieniu. I to oczywiście, proszę drogich Państwa, prowadzi do postawy filozoficznej, która się nazywa technicznie realizmem, ale można ją przetłumaczyć jako szacunek dla zdrowego rozsądku. Tak przynajmniej to próbował zrobić Chesterton, jeden z takich najbardziej błyskotliwych, jak Państwo wiecie, pisarzy chrześcijańskich i błyskotliwych biografów świętego Tomasza, bo on książeczkę o świętym Tomaszu także napisał. Zachęcam do tego, żeby się z nią zaprzyjaźnić. I tak nam charakteryzował właśnie filozoficzną postawę Tomasza. Filozofia świętego Tomasza oparta jest na powszechnym mniemaniu zdrowego rozsądku, że jajka to są jajka. Hegelista powiedziałby, że jajko jest w rzeczywistości kurą, gdyż jest częścią nieskończonego procesu stawania się. Zwolennik Berkeleya powiedziałby, że jajka sadzone istnieją tak, jak istnieje sen. Skoro równie łatwo można nazwać sen przyczyną jaj, jak jaja przyczyną snu. Pragmatysta może sądzić, że najlepiej zrobimy jajecznicę, zapomniawszy, że w ogóle były tu jaja, a tylko zapamiętawszy, że zostały rozbite. Ale żaden uczeń świętego Tomasza nie potrzebuje ubijać swego mózgu, aby ubić jaja, ani patrzeć na nie pod osobliwym kątem widzenia, ani zezować na nie, ani mrugać jednym okiem, aby drugim zobaczyć w nich nowe uproszczenie. Tomista staje w świetle braterstwa ludzi, we wspólnym z nimi przeświadczeniu, że jaja nie są ani kurami, ani snami, ani wyłącznie przypuszczeniami przyjętymi dla celów praktycznych, ale rzeczami poświadczonymi przez pochodzący od Pana autorytet zmysłów. Proszę Państwa, jak Państwo rozumiecie, no to jest taki tekst, który trochę próbuje nam przetłumaczyć rolę tej realistycznej filozofii zdrowego rozsądku dla naszej percepcji rzeczywistości i dla naszej szansy, żeby się odnaleźć w tym skomplikowanym świecie. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że my powoli docieramy do końca, ale ja, prawda, Natomiast ja jeszcze obiecałem, że powiem słowo o tym sposobie myślenia na temat zdobywania mądrości na Uniwersytecie Paryskim. W związku z tym proszę mi dać jeszcze 5 minut, tak? Możemy się umówić? Nawet dyrektor tutaj przedsięwzięcia mówi, że 10 minut daje, więc nie wiem co Państwo na to, ale no, musimy się dopasować do dyrektora. Proszę drogich Państwa, jak Państwo rozumiecie, na Uniwersytecie Paryskim tym miejscem najważniejszym, do którego jak gdyby prowadziło poszukiwanie mądrości na całym uniwersytecie, na różnych wydziałach, to była Szkoła Teologii. To był Wydział Teologii. Wydział Teologii był zorganizowany na początku, kiedy Tomasz tam, tuż przed przyjściem Tomasza, w 8 szkół, później kiedy on przychodzi, to jest już tych szkół 12. I to jest czas wielkiego napięcia między zakonnikami, którzy wtedy przychodzą, zaczynają na tym uniwersytecie być znani, zaczynają być zapraszani do tego, żeby prowadzić katedry, a księżmi diecezjalnymi, którzy te katedry prowadzili wcześniej. To może jeszcze za chwilę o tym. Natomiast ci, którzy są historykami jakby tutaj kształcenia na Uniwersytecie Paryskim, zwrócili uwagę na to, że tak naprawdę ta metoda pracy na Uniwersytecie Paryskim została bardzo zwięźle scharakteryzowana w opisie tego, co ma robić mistrz. I tam znajdujemy, w odróżnieniu od opisu innych tam zadań, innych funkcji na uniwersytecie, tam znajdujemy opis, który jest bardzo zwięzły. Składa się tylko w statutach Uniwersytetu Paryskiego z 3 czasowników. Te 3 czasowniki to jest legere, disputare, predicare. Mistrz teologii powinien legere, czyli czytać, disputare, no to wszyscy zgadujemy, dyskutować, no i wreszcie powinien predicare, czyli powinien głosić. Za każdym z tych czasowników oczywiście znajdowała się inna instytucja nauczania. Legere to był wykład Pisma Świętego. Tak naprawdę to chodziło o czytanie Pisma Świętego. Nie wszyscy wiedzą, drodzy Państwo, że na czytanie Pisma Świętego było na Uniwersytecie Paryskim, na Wydziale Teologii, zawsze zarezerwowane, czas zawsze był zarezerwowany na samym początku dnia, kiedy jesteśmy najbardziej wypoczęci, jesteśmy najbardziej w formie, bo czytanie Pisma Świętego jest tym, co najważniejsze. I to był punkt dojścia całej kariery uniwersyteckiej mistrza. On się przygotowywał do tego, żeby w sposób odpowiedni, adekwatny komentować Pismo Święte. Ja to podkreślam, bo to czasami się wydaje, że to średniowiecze to takie o Piśmie Świętym zapomniało i Tomasz też, to jest właśnie należy do tych, którzy o Piśmie Świętym zapomnieli. Nic bardziej błędnego. Druga instytucja to jest instytucja dyskusji, czyli disputare. Przy czym, drodzy Państwo, warto wiedzieć, że te seanse średniowiecznych dyskusji, kwestio disputata, o tym się czasami mówi, kwestia dyskutowana, disputatio, były zwykle w taki sposób zorganizowane, że były podzielone na 2 seanse. Pierwszy seans, który zwykle się miał dokonywać po południu, bo to właśnie na popołudnie planowano najczęściej te dyskusje, polegał na tym, że tak jak Państwo widzicie, to niestety jest troszkę anachroniczne zdjęcie, w tym sensie, że to na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku, to pamiętajmy, że to wszystko się odbywa w troszkę prostszych warunkach, czyli studenci siedzą na podłodze, na klepisku, bądź ewentualnie na sianie, no jest tylko katedra dla tego, który jest mistrzem teologii. Natomiast układ jest trafny, to znaczy mistrz siedzi przy, no powiedzielibyśmy, biurku na swojej katedrze i notuje, się w ogóle nie odzywa w czasie tego pierwszego seansu. Poniżej stoją w dwóch miejscach jego asystenci, bakałarze. I ponieważ w dysputach była taka zasada, że zwykle dyskutowano jakieś pytania rozstrzygnięcia, typu na przykład, czy świat istnieje odwiecznie, no, prawda? Weźmy sobie taki problem na przykład, czy świat istnieje odwiecznie. Jeden z najbardziej gorąco dyskutowanych w tym czasie problemów, prawda? Co z punktu widzenia filozofii można powiedzieć, a co z punktu widzenia teologii można powiedzieć. franciszkanie i dominikanie będą się tutaj zresztą różnić, jeśli chodzi o sposób podejścia do tego, no ale mniejsza z tym. W każdym razie mamy tego typu pytanie rozstrzygnięcia i teraz jedna grupa tych bakałarzy, czy jeden bakałarz, bo to często był po prostu jeden bakałarz, ma spróbować wszystkie argumenty za tak wydobyć, wygarnąć. Drugi ma zadanie, żeby wszystkie argumenty na nie sformułować i ich poszukać. No i teraz rozumiemy, że po tego typu seansie, studenci oczywiście na samym końcu też mogą się dołączyć, dodać argumenty, które w tej dyskusji bakałarzy nie padły. Po tego typu seansie kolejnego dnia walczono zwykle o to, żeby była noc pomiędzy jednym seansem a drugim seansem, żeby można to wszystko sobie było jeszcze przemyśleć i poukładać. Następował drugi seans, kiedy mówił mistrz. I wtedy mistrz zaczyna od czegoś, co jest determinacją magistralis, czyli właśnie jest jego takim pozytywnym wykładem, a na samym końcu ma się ustosunkować do wszystkich argumentów, które nie zgadzają się ze stanowiskiem, które on reprezentuje. Proszę drogich Państwa, mówię o tym, bo ten układ dyskusji, on wpłynął na średniowieczne teksty. One są w taki sposób sformułowane, że one są według tego układu dyskusji spisywane. Jak Państwo weźmiecie do ręki tą sumę teologii, o której tutaj tyle mówiłem, to ona jest sformułowana także według tej maniery questio disputata, czyli na początku mamy pytanie rozstrzygnięcia, potem mamy kilka tych argumentów, które są przeciw pozycji, z którą się mistrz ostatecznie zgodził, po czym zwykle dopiero następuje set contra, czyli są argumenty z autorytetu często, które potwierdzają proponowane rozstrzygnięcie, jest długi wykład mistrza i odpowiedź na poszczególne problemy, które zostały postawione na samym początku. Więc jeśli my o tym, że jak wyglądała ta instytucja disputatio nie wiemy, to my będziemy później źle bardzo interpretować te teksty, Tomasz, albo ich w ogóle nie rozumieć. Dlaczego to taki układ? A ten układ to właśnie zrodził się z tego typu dwóch seansów. Zresztą, proszę Państwa, taka ciekawostka związana z tymi dysputami, że każdy z mistrzów miał też organizować taką dyskusję dla całego wydziału, przynajmniej raz w semestrze. Mistrzowie oczywiście za bardzo nie będą lubić tego typu dyskusji, no bo rozumiemy, że to jest taki egzamin dla mistrza, który on ma przechodzić regularnie co semestr. No ale na początku była zasada, że trzeba było się temu poddać i wtedy to były dyskusje de quo libet, czyli o czymkolwiek. Wtedy każdy mógł przyjść na taką dyskusję i zadać pytanie. No i najpierw rozumiemy, ci biedni bakałarze musieli tam sobie z wszystkimi tymi pytaniami poradzić, no a kolejnego dnia mistrz musiał się też do tego wszystkiego ustosunkować. Jakie to były przedsięwzięcia, no to my wiemy, no na tej podstawie, że zachowały się teksty, które później z tego wychodziły, były redagowane, no i one są też w języku polskim powydawane, więc jakby ktoś z Państwa chciał kiedyś do tego dotrzeć, to można drogę znaleźć. No i drodzy Państwo, jest jeszcze na samym końcu głoszenie. Otóż jako integralna część kształcenia, czyli wychowywania do tej teologicznej mądrości na Uniwersytecie Paryskim, było traktowanie głoszenie. Studenci byli w związku z tym zobowiązani do tego, żeby przychodzić na mszę świętą niedzielną razem i byli zobowiązani do tego, żeby chodzić na nieszpory niedzielne. I to czasami w czasie nieszporów niedzielnych, no to tam się dokonywały poważne rzeczy. I to były często podejmowane jakby tak ważne tematy, które rozumiemy, mogły korzystać z tego, że cały wydział jest tutaj zgromadzony, że wszyscy są obecni. Bonaventura, czyli wielki franciszkański mistrz, który jest generałem zakonu też franciszkańskiego, który jest kolegą Tomasza, mniej więcej w tym samym czasie żyje, przyjeżdża pod koniec lat 60. na Uniwersytet Paryski i tam wygłasza serię właśnie takich konferencji, które się zachowały, które też swoimi rozmiarami, no bym powiedział, budzą podziw, ale pewien niepokój, jak tego studenci mieli wieczorami wysłuchiwać. Więc chodziło też o duży i poważny wysiłek. Jeśli chodzi o teksty Tomasza, to akurat tych owoców jego głoszenia, mimo że jest bratem kaznodzieją, zachowało się stosunkowo niewiele. Drodzy Państwo, ja o tym ideale średniowiecznym Chciałem Państwu koniecznie powiedzieć, dlaczego. Otóż chciałem o tym Państwu powiedzieć, dlatego że ja myślę, że w tym się zawiera ideał poszukiwania mądrości. I można sobie pomedytować o tym, w jaki sposób my dzisiaj od tego ideału gdzieś odeszliśmy. I dlaczego bardzo często w związku z tym w naszym poszukiwaniu mądrości gdzieś nie dochodzimy dostatecznie daleko. Proszę zwrócić uwagę, że najpierw jest to, i myślę, że to jeśli chodzi o całą humanistykę, to jest prawdą, że to trzeba iść taką drogą przynajmniej. Jest legere, czyli ja mam najpierw posłuchać. Ja mam przyjąć pewną tradycję. Dalej, drugi etap, to ja mam tą tradycję racjonalnie opracować. Ja nie mam jej przejąć na zasadzie, bym powiedział, bezkrytycznego poprowadzenia dalej. Ja mam ją racjonalnie opracować właśnie w ogniu dyskusji. Spróbować wchłonąć. I dopiero, rozumiecie Państwo, kiedy ja wsłuchałem się w tradycję, kiedy ja ją przedyskutowałem, dopiero wtedy mogę stać się świadkiem. Tym, który pewne prawdy może głosić. Zauważcie Państwo, ja sobie często myślę, wracając do tego ideału, że my żyjemy w takim świecie, który na czym się koncentruje? No wydaje się, że się koncentruje na disputare. Że odciął się od tego legere, nie jest w stanie słuchać tradycji zupełnie. Ją zniekształcił, ją wyszydził. Predicare, kult autentyczności jest wśród nas, prawda, w pewnym sensie. W związku z tym można powiedzieć, że w jakiejś ograniczonej formie, to też domagałoby się takiej poważniejszej refleksji, to coś z tego trwa, z tego pragnienia, żeby spotkać autentycznego świadka, prawda, i że w związku z tym my czujemy, że to gdzieś dotąd ma jakby nasze wykształcenie uniwersyteckie dojść. Natomiast no zdecydowanie brakuje tego pierwszego punktu wyjścia. I już taka ostatnia rzecz, troszkę oczywiście tutaj naciągam, ale znowu nie przesadzajmy, że tak bardzo naciągam. Ja sobie czasami myślę o tym, że zauważcie Państwo ten schemat, który tutaj jest zaproponowany, czyli wsłuchać się w słowo, je racjonalnie opracować i stać się świadkiem, czyli pokazać, jak ono mi daje życie. To jest schemat, który jakoś zadziwiająco dobrze odpowiada autodefinicji Jezusa z Ewangelii Świętego Jana, który powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I mnie zawsze, wiecie Państwo, mnie zawsze zastanawia kolejność tych określeń. Bo tej kolejności nie da się zmienić. My żyjemy dzisiaj w takim świecie, który w ogóle nawet miałby ochotę, żeby spotkać Chrystusa, żeby jakoś drogę do Boga odnaleźć. Niech będzie przez Chrystusa. Ale miałby ochotę przestawić kolejność tych określeń. To znaczy, tak, no, chcę jakiejś drogi do Boga, ale niech to będzie prawda, życie i droga. A jeszcze lepiej niech to będzie życie. Proszę mi dać doświadczenie, że to daje życie. Później mi wytłumaczyć na wykładzie, że to jest prawda. A na samym końcu, jeśli już to już jest nieuniknione i koniecznie trzeba, no to gdzieś wyruszę. Nie? Takiej drogi do Boga nie ma. To nie jest droga chrześcijańska. Ja myślę, że ten ideał legere, disputare, predicare, czyli że najpierw trzeba wyruszyć, zaangażować się, otworzyć na słowo, które przychodzi do mnie z zewnątrz i mnie poprzedza. Później kolejny krok, opracować to jakoś właśnie racjonalnie. I później kolejny krok, doświadczyć, zobaczyć, że to daje życie, że to jest jakby w pewnym sensie kwintesencja pewnego projektu chrześcijańskiego na dochodzenie do mądrości. I oczywiście święty Tomasz i zakon dominikański przez wiele wieków starali się być wyrazicielami takiego właśnie ideału i starali się taki ideał też podejmować i bronić. To może, proszę Państwa, byłoby tyle. Ja i tak o 4 minuty przekroczyłem tutaj ten czas, który łaskawie został mi dodany przez ojca Norberta. Dziękuję bardzo.
To teraz czas na pytania.
Michał Skwierczyński, mam pytanie do ojca profesora. Czy możliwe, że w XIII wieku jedna osoba napisała dzieło, które zawiera 9 milionów znaków, objętościowo 9 pism świętych? Czy to jest wykonalne? Czy dzieło Tomasza jest dziełem na pewno autentycznym? Czy ktoś w historii Kościoła lub świata dokonał czegoś podobnego?
Drodzy Państwo, no to tak może, żeby nam uświadomić, że to jest wszystko w zasięgu. Karl Barth, słynny protestancki teolog, uważany za jednego w ogóle z najwybitniejszych protestanckich teologów XX wieku, Paweł VI na przykład, co mnie troszkę dziwi, ale Paweł VI uważał, że to jest najwybitniejszy teolog XX wieku. Chciał go zresztą zaprosić do siebie, do Watykanu, ale Barth już był wtedy bardzo chory, nie przyjął zaproszenia, nie mógł pojechać, wysłał kolegę. Natomiast no właśnie ten Barth, ten wielki Barth, napisał dzieło, które się nazywa Die Kirchliche Dogmatik, które jest taką próbą wielkiej syntezy. I to jest dzieło, które ma 6 milionów znaków. On oczywiście to zaczął pisać na początku w lat 30., już nie pamiętam dokładnie, kiedy jest ten sam początek. Skończy w latach 60., więc to 30 lat pisze. W związku z tym no to daje, powiedzmy, i to są dwie półki książek, prawda? Rozumiemy, że to jest taka wielka synteza, no ale to pokazuje, że to no, dla 50-latka to jest prawie że niewykonalne, ale nie jest to zupełnie niewykonalne napisać tyle. Tak jak Państwu mówiłem, to jest sprawa też tej współpracy z sekretarzami, co też jest o tyle ciekawe, że to wyraźnie widać, że to jak oni już wtedy w XIII wieku musieli być nieźle zorganizowani, prawda? Tutaj jeśli chodzi o tego typu projekty intelektualne. Czy jeszcze jakieś pytanie, jakiś komentarz? Może proszę się nie zgodzić też tutaj z czymś, bo to...
Ja mam... nie... Działa, tak? O, teraz mnie słychać tak, będzie. Tak. Tak jak ojciec tutaj mówi o tych trzech punktach metody, to mam takie pytanie, jak można...
Tak.
Chodzi mi o tą drogę, że tu jest problem współczesności taki, że my chcemy zacząć od doświadczenia, natomiast jakby nie chcemy posłuchać. I teraz, no dlaczego my nie?
Odpowiedź Tomasza? Więc proszę Państwa, tak naprawdę to ja sobie jeszcze tutaj miałem taki dodatek przygotowany na sam koniec, bo tak się składa, że się zachowało pierwsze przemówienie Tomasza jako mistrza teologii na Uniwersytecie Paryskim, kiedy on właśnie wykorzystuje ten motyw. Ono musiało zresztą słuchaczom zapaść w pamięć. Dlaczego? No dlatego zapadło słuchaczom w pamięć, że napięcie między mistrzami zakonnymi a świeckimi było tak wielkie, że oni się nie zgadzali, protestowali przed powierzeniem kolejnej katedry dominikaninowi. W związku z tym tak naprawdę do wydarzenia mogło dojść, do tego wykładu Tomasza mogło dojść tylko dlatego, że właśnie król święty Ludwik dał dominikanom eskortę, osłonę swoich uczników. W związku z tym sobie wyobraźmy aulę Uniwersytetu Paryskiego, gdzie staje Tomasz, ma wtedy 32 lata, on nie chciał w ogóle być na ten uniwersytet wysyłany. Z procesów kanonizacyjnych wiadomo, że on w ogóle z płaczem stawał, modlił się przed Bogiem, prosząc o to, żeby nie musiał w ogóle tamtym mistrzem teologii zostawać, no ale zakon, przełożeni, wiecie jak to działa. No więc powiedzieli, że masz tam iść, no bo to takiej głowy oni czuli, że to lepszego kandydata nie mamy. No i Tomasz w związku z tym tam pod osłona łuczników staje.
I teraz, proszę Państwa, przepraszam.
I, i wybrał sobie na temat tego swojego przemówienia fragment psalmu 103. Ty skrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu dzieł twoich nasyci się ziemia. I to rozwija tam kilka wątków, natomiast proszę drogich państwa, on tam według takiego neoplatońskiego schematu przekazywania mądrości, która się musi dokonywać zawsze przez pośredników, będzie starał się to wszystko objaśniać. No i tak na kanwie tego cytatu, oczywiście tutaj to jest taka symboliczna egzegeza, no ale to jest uroczysty wykład, więc to chodzi o to, żeby tutaj powiedział też coś własnego. Więc na kanwie tego cytatu będzie porównywał doktorów, którzy nam przekazują mądrość z tymi górami, natomiast tych, którym przekazywana jest mądrość studentów, z ziemią, to z gór spływa właśnie ta woda, która ma nasycić wszystko na ziemię. No i według tego, jak gdyby schematu myślenia będzie starał się poruszać do przodu. No i ja państwu pokażę, jakie będą postulaty wobec nauczyciela. Otóż Tomasz powie tak, że ci, którzy mają być mistrzami, mają górować doskonałością życia, aby być zdolnym do skutecznego głoszenia. Zauważcie, zaczyna od predicare i mówi, że doskonałość życia jest czymś najważniejszym. To mnie uderza. Potem mówi, że mają być napełnieni światłem, aby być zdolnym do komentowania pism. Komentowanie pism jako punkt drugi. Mniej ważny, ale też istotny punkt drugi. I na samym końcu mówi o tym, że mają być przygotowani do odpierania błędów w dyskusji. Czyli municja, od tego jest amunicja, prawda? No mamy tu być dobrze, fortyfikacje mamy mieć, żeby sobie radzić z błędami. Zauważcie państwo, bo to mnie w tym wszystkim uderza, że Tomasz, kiedy mówi o mistrzach, to odwraca kolejność. Przy czym odwraca kolejność tak, że najpierw jest świadectwo życia, bo głoszenie, potem jest komentowanie pism, a wcale nie dyskutowanie. A dopiero na trzecim miejscu, bym powiedział, wymienia tą taką techniczną zdolność do tego, żeby odpierać zarzuty, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Zobaczcie, ile jest mądrości w tej kolejności. Natomiast teraz właśnie przechodzimy do tego, o co pan pyta w gruncie rzeczy, bo teraz dalej następują te postulaty wobec ucznia. No i też idzie według tego schematu, tylko tym razem zaczyna od legere, zaczyna od tego słuchania. I co Tomasz, jak państwo myślicie, z czym Tomasz to powiąże? Co jest potrzebne, żeby móc słuchać? Zauważcie, że tutaj oczywiście podpowiedzią dla nas może być to, że mówi, że ci uczniowie mają być jak ziemia. Ziemia, która jest położona nisko. Brawo, brawo, pokora. Uniżeni przez pokorę, bo gdzie pokora, tam mądrość. Innymi słowy, dla Tomasza to jak gdyby punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle być w stanie wejść w pewną perspektywę ucznia, to jest zdolność do tego, żeby być pokornym. No ale no państwo rozumiecie, no pokornym, czyli ja nie wiem wszystkiego. My trochę może dzisiaj mamy z tym kłopot, żeby uznać, że nie wiem wszystkiego. Mamy i nie mamy, bo to z jednej strony wydaje nam się, że wiemy wszystko jako ludzkość, prawda, a z drugiej strony mamy też to takie poczucie, że nam się ziemia zupełnie usunęła spod nóg i nie wiemy nic, prawda? No ale w każdym razie skończę tylko, możemy jeszcze wrócić później do tego tematu. Proszę drogich państwa, więc pierwsza jest pokora. Drugi jakby tutaj postulat wobec uczniów, który się pojawia pod piórem Tomasza, przypomnę, to jest pierwszy jego występ i taki programowy dotyczący tego, jak być uczniem i nauczycielem, to jest, że mają być uczniowie mocni przez prawość zmysłu, firmi per sensus rectitudinem. Można by to przetłumaczyć przez właściwe ukierunkowanie zmysłów, tak troszeczkę tą prawość, rectitudo, trochę sprawiać, wydobyć to, co tam w tym słowie się mieści. Czyli rozumiecie państwo, jest w tym w tle tego typu jakby też tu pomysł, że jeśli ja jestem zmysłowo rozregulowany, a to ja nie będę w stanie dobrze osądzić rzeczywistości, która mnie otacza. I to ze względu na disputatio, Tomasz będzie mówił, że to jeśli ja mam właściwie osądzić rzeczywistość, to ja muszę być zmysłowo zintegrowany. No dlaczego? No oczywiście rozumiemy, że za tym też jest pewna techniczna treść. Dla Tomasza nie ma żadnej prawdy w umyśle, która wcześniej by nie była w zmyśle. Cała prawda o świecie, o rzeczywistości do nas przychodzi przez zmysły, więc jeśli ja jestem rozregulowany zmysłowo, no to co tam do tego mojego jego umysłu dotrze, nie? No i ostatnia sprawa, ciekawa rzecz. Uczniowie mają być płodni, by pojęte słowa mądrości przynosiły w nich owoc. Czyli powiedzielibyśmy, że to jest trochę postulat taki, że uczeń ma też być na samym końcu kreatywny, byśmy dzisiaj powiedzieli. Bo ma z tego jednego słowa, które usłyszy, potrafić też później wydobyć szereg kolejnych słów, prawda? Ale najpierw ma być zdolny usłyszeć to słowo, dalej ma być zdolny adekwatnie je usłyszeć, stąd to rectitudo zmysłów. No i na samym końcu ma być zdolny do tego, żeby to właściwie rozmnożyć, prawda? Kreatywność pewna, jako pewne tutaj postulaty. Taka ciekawostka, ale no, myślę, że to jest tu zawarta może taka szokująco bezpośrednia odpowiedź na pańskie pytanie, prawda? No dlaczego mamy problem z tym legere? No mamy problem z tym legere, bo pokora. Tak. Oczywiście to jest wielkie pytanie, to jest wielki temat, prawda, na który można by tu spróbować osobny wykład zorganizować, ale to...
Tak, ja dziękuję. Nie tylko też to, co oczywiście chcę ja zadominować, ale też tym nauczycielem, bo dla mnie też ja tego nie czuję, bo tam jest ten pierwszy warunek, że nauczyciel musi być doskonały, czyli ta doskonałość życia, z drugiej strony jak się czyta kartę Ewangelii, no to Jezus raczej nie szukał tej doskonałości, tylko szukał grzeszników.
No i to właśnie tak, czy ten nauczyciel nie musi być grzesznikiem właśnie przede wszystkim, żeby spotkać Boga. No i to tu mam taki zgrzyt też w tym, no ale to...
Tak, tak. Znaczy, bo to rozumiem, że to jest w tle pytanie, czy to Tomasz sobie wyobraża grzesznika, który będzie...
Ja mam mój taki najgorszy, znaczy najgorszy to może nie, ale to, że jeżeli
ktoś stara się być doskonały,
to
może być też taki problem z tym...
On trochę... O, jest teraz to. No, jeżeli...
stara się być
doskonałym mistrzem i wypełniać jakby ten pierwszy warunek, no to wtedy może on być takim trochę, no takim faryzeuszem po prostu, łatwo się stać. Zresztą no, jakby ciężko nam z kolei słuchać. No to jest tak, że ja, jeżeli ktoś ma postawę w stosunku do mnie takiej chodzącej świętości i on wie, co to jest prawda, no to wtedy jest szachmat, to ja nie chcę go słuchać, ja wtedy chcę doświadczać pewnych rzeczy, natomiast no nie mam zaufania do takiego człowieka. No i tu właśnie jakąś tak mi się też najgorzej, no to jest tak, że no, dlaczego świat, znaczy dlaczego ja nie chcę słuchać, właśnie dlaczego nie chcę słuchać jakby ja sam. No to ja z takich powodów najczęściej, że po prostu no to świadectwo życia tych ludzi mnie nie przekonuje, chociaż pomimo to, że oni są tak porządni, że aż coś mi śmierdzi w tym jakby pokoju.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że Pan w zasadzie opisuje taki szatański sposób niebycia właśnie świętym, no bo faryzeizm jest czymś takim. Innymi słowy, no trochę podejmując to, o czym Pan mówi, ja bym powiedział, że że my mamy zresztą słusznie wpisany w naszą wyobraźnię, w naszą mentalność dzisiaj wymóg autentyczności w stosunku do tego, co nam jest prezentowane jako święte. I to jest trafne, no bo to prawdziwa świętość jest autentyczna. No właśnie, jeśli mamy do czynienia z jakimś faryzeizmem, to jest właśnie rzeczywiście to, czego należy uniknąć. I to może być jakaś taka bardzo subtelna forma zakłamania, ale to jest zakłamanie, to jest brak prawdy, to jest brak świętości. Więc to, co Pan opisuje, to jest tylko, no bym powiedział, opis pragnienia rzeczywistej świętości, prawda, a nie tego, co jest tylko jej podróbką. Natomiast ja też myślę, to o czym Pan mówi, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy i ważny wątek, to prowadzi mnie jeszcze tutaj do takiej jednej refleksji, może która nie zupełnie wprost będzie odpowiedzią na te różne problemy, które zawarte były w tym, o czym Pan mówił, ale proszę pamiętać o tym, że Tomasz jest też kimś, kto... właśnie, mówiłem o tym, że on nie jest zainteresowany, jak do Boga dotrzeć, tylko on jest zainteresowany odpowiedzią na pytanie, kim jest Bóg. W związku z tym on bardzo często, prezentując jakby właśnie tą swoją teologię życia moralnego, będzie oglądał człowieka w punkcie dojścia. Rozumiemy? W punkcie dojścia. Co wcale nie znaczy, że on jak gdyby nie bierze pod uwagę tego, że my tam do tego nie dorastamy, prawda? Że to jest pewien proces, w którym jesteśmy i że to w drodze my nie jesteśmy w stanie jak gdyby na tym poziomie się znaleźć, ale jak gdyby wychodząc z takiego tutaj głębokiego przekonania, że to w tym miejscu jak gdyby możemy się najwięcej dowiedzieć też o Bogu, o pięknie stworzenia, o Jego integralności, o tym, do czego to stworzenie zostało powołane. I ja myślę, że to jest intuicja trafna, że zasadniczo, drodzy Państwo, myślę, że grzech jest wielkim nieszczęściem, które się człowiekowi przydarza. I w związku z tym, bym powiedział, kult autentyczności nie powinien nam się zlać w jedną całość z kultem jakiejś grzeszności, prawda? Czy słabości, jako bym powiedział, odpuszczenia sobie pewnych rzeczy, bo to nie są te same rzeczy. Bo autentyczności mi się wydaje, że my mamy właśnie powiedzieć jak najbardziej tak, i to jest trafne i tego bardzo potrzebujemy w życiu i to prawdziwa świętość się z tym wiąże, a z drugiej strony no też czujemy, że bynajmniej grzech, to, że jesteśmy słabi i nam coś nie wychodzi, to nas do Boga wcale nie prowadzi. To nie sprawia, że jesteśmy piękniejsi w naszym człowieczeństwie, prawda? I to myślę, że to trochę właśnie tego ta klasyczna teologia, ona nas uczy i myślę, że trafnie. Pani jeszcze tam.
Jeśli mogę się odnieść do tego ostatniego wątku dyskusji, mnie się wydaje, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, Tomasz nie wymyślił tego, że człowiek, który naucza czegokolwiek, musi być człowiekiem uczciwym, bo to jest myśl sięgająca setki lat przed nim. Ale zakładał coś takiego, co upadło po na przykład rewolucji francuskiej, a mianowicie, że wszystko można zakwestionować. Otóż wydaje mi się, że tym, o czym mówi Tomasz, zakwestionowaniu podlega coś, co wygląda jak błędne, ale istnieje coś, co jest obiektywną prawdą. W czasach, w których mówimy sobie spokojnie, ja mam swoją prawdę, on ma swoją prawdę i jakoś się pogodzimy, oznacza, że albo w ogóle nie wierzymy w istnienie prawdy, albo żadne z nas tej prawdy nie ma. I to jest moim zdaniem równie zgubne jak grzech, o którym ojciec mówił. Jeżeli wszystko podlega pewnemu zwątpieniu i to takiemu zwątpieniu, które prowadzi do zaprzeczenia, to w ogóle nie ma co się oglądać na żadne legere, ponieważ nikt nie będzie chciał nikogo słuchać. Myślę, że wadą taką dzisiejszych czasów i ta nieumiejętność słuchania bierze się także i z tego, że mamy znacznie większą skłonność do mówienia niż do posłuchania czegokolwiek. Dziękuję.
No ja tylko mogę się zgodzić z tym komentarzem. Myślę sobie też jeszcze w związku z tym, o czym pani wspomniała, że oczywiście to jest też takie grubą kreską rysowane przeciwstawienie, ale może w pewnym sensie jest zasadnicza różnica między postawą zaufania w punkcie wyjścia do bytu, za którym właśnie później idzie też wiara w prawdę. Wiara w prawdę. No właśnie, bo ufam, że to, co istnieje, rzeczywiście istnieje. To jest ten punkt wyjścia w filozofii, bez którego nie ma realizmu, no ale właśnie też nie ma tomizmu, bo tomizm jest tutaj obrońcą realizmu w tym świecie, w którym żyjemy. No a z drugiej strony jakby mamy punkt wyjścia taki, że tak naprawdę ja nie jestem w stanie zaufać bytowi. Ja bardziej ufam idei w moim umyśle. No i tu mamy, bardzo grubo to rysując, no jak gdyby drugi punkt wyjścia filozofii, bo jak Państwo rozumiecie, jeśli przechodzimy w tej całej dyskusji na pytania filozoficzne, no to to odwieczne wielkie pytanie to jest takie, w jaki sposób byt, to co jest na zewnątrz mnie, to co istnieje poza mną, pogodzić i zestawić w sposób spójny z moim ja i z tym moim odbiorem, z tym w jaki sposób ja to czytam, z moim umysłem. I to są bardzo skomplikowane pytania, ale zasadniczo punkty wyjścia są dwa. Tomasz będzie zaczynał, podejmując też oczywiście starożytną tradycję, to nie jest wyłącznie tutaj jedyny autor, który taką drogą pójdzie, będzie podejmował to zagadnienie ufając temu, co istnieje. Prawda? I tu gdzieś jest jakieś bardzo ważne też rozstrzygnięcie, bez którego też nie ma pokory wobec tego, co mnie poprzedza i co w związku z tym ja powinienem najpierw usłyszeć, zanim będę starał się odpowiedzieć na pytanie o to, co jest prawdą. Nie? Ale to już wypłynęliśmy na bardzo takie głębokie wody. Dziękuję zresztą za to.
Czy można jeszcze zadać pytanie? Na czym polega doskonałość życia według Tomasza? Jak to rozumieć?
No ja miałbym ochotę powiedzieć, ale to oczywiście to jest jakaś taka moja szybka rekonstrukcja na podstawie tego, co udało mi się zrozumieć i przeczytać, a nie taka dogłębnie zreflektowana odpowiedź, że jest to bycie w obecności Boga, które, że tak powiem, rozszczepia się na szereg rozmaitych, Tomasz by powiedział, doskonałości, cnót. Tomasz bardzo dużą część swojego dzieła poświęci analizie moralnej. To sekunda pars to jest największa część w sumie teologii, gdzie będzie szczegółowo te struktury, które nas w naszym działaniu prowadzą, analizował. Po czym w tej części, która będzie już mówiła o tych poszczególnych doskonałościach, pozwoli się prowadzić przez refleksję na temat cnót. I wtedy po prostu cnuty teologalne, najpierw, a później kardynalne, go prowadzą jako pewna struktura tutaj opisu tego, na czym polega ta doskonałość ludzkiego życia. Więc i tym sposobem, proszę Państwa, trochę jest tak, jak mówiłem wcześniej, że Tomasz jest kimś, kto tak naprawdę artykułuje w sposób spójny, w sposób stosunkowo zwięzły, przejrzysty, nauczanie Kościoła z pierwszego tysiąclecia. I to na tym polega ta jego wielka siła i wielka atrakcyjność. Oto mamy w postaci jakiegoś jednego stosunkowo zwięzłego dzieła, bo to Suma, chociaż jest dużym dziełem, to jak pisze nam Tomasz w prologu, jest pisana dla incipientes, dla tych, którzy zaczynają. I wbrew pozorom warto sięgnąć po inne dzieła, żeby się przekonać, że naprawdę to tak jest, że Tomasz trzyma się krótko, żeby nie rozwlekać, żeby zwięźle tą swoją myśl przedstawiać. Tak naprawdę to ma być jego odpowiedź na pytanie o to, jak żyć. Jeszcze pani.
Czy mógłby ojciec podać jakiś przykład poglądu, ale teologicznego, który jest dzisiaj sprzeczny z Tomaszem albo niezgodny jakoś? Bo mówiliśmy wcześniej o tym, że dzisiaj panuje relatywizm w porównaniu właśnie do tego, jak kiedyś było. I czy w teologii to się też jakoś odzwierciedla?
Wie pani co, to może... Ja bym powiedział, że to nie tyle jest sprawa konkretnych poglądów, bo Tomasz jest kimś, kto bardzo stara się znajdować w obrębie nauczania Kościoła, czyli nauczania soborów pierwszego tysiąclecia. Ten spór, on nie dotyczy treści poszczególnych prawd wiary. Raczej ten spór teologiczny, który współcześnie możemy śledzić, on dotyczy pewnych perspektyw, które przyjmujemy jako perspektywy, które organizują nam refleksję. To tak, on jest trochę takim sporem na metapoziomie. Tak można by to powiedzieć, ale ten metapoziom wbrew pozorom to też prowadzi do konkretnych rozstrzygnięć. Natomiast ja nie wiem, czy chcę Państwa w tym momencie męczyć krótką próbą prezentowania, jak ten świat w teologii po Heglu wygląda często, a on trochę inaczej wygląda niż w przypadku tego świata teologii klasycznej. Natomiast ja bym raczej powiedział, że no to przeciwnicy Tomasza, właśnie ci, którzy będą próbowali z Heglem w tle uprawiać teologię dzisiaj, będą dochodzili do takich wniosków, które są sprzeczne często z rozstrzygnięciami soborów pierwszego tysiąclecia. Przy czym będą prezentowali swoje nauczanie w taki sposób, że będą uważali, że ta ich sprzeczność z nauczaniem soborów pierwszego tysiąclecia to ma być dzisiaj wiernością treści, a nie literze. I tu dochodzimy, rozumiecie Państwo, no do takich, ale ja nie znam, nie przychodzi mi w tym momencie do głowy, ale myślę, że to jest trafne. Ja nie znam żadnego poglądu Tomasza, który by był niezgodny dziś z nauczaniem Kościoła. Niektórzy też, proszę też pamiętać właśnie, niektórzy będą uważali, że to jest, na tym polega słabość tomizmu. Że na tym polega słabość tomizmu, że to co Państwu tutaj cytowałem w ustach Karla Ranera, można by to obrócić jako zarzut wobec Tomasza. Skoro Tomasz jest kimś takim, ja tutaj przypomnę, skoro Tomasz jest kimś takim, o kim można tak powiedzieć, że to rozumiecie Państwo, że to po prostu trudno z nim w ogóle być w sporze. O, słuchajcie, mówi cierpliwie wobec siebie i rzeczy, wytwornie wobec swoich przeciwników, o ile w ogóle takich ma i może mieć przy wewnętrznej szerokości i przestronności swego ducha, to niektórzy powiedzą, to co to za teologia, to nie można z nią się pokłócić. To ona obejmuje już jak gdyby sobą całość. Ja takiego jednego teologa znam, który niestety poszedł bardzo taką smutną drogą później, który pamiętam, że kiedyś na spotkaniu, na którego zaprosiłem, to właśnie mniej więcej no, z tego typu postawy Tomasza czynił zarzut. Mówił, że to, że Tomasz jest taki nie, jakby to powiedzieć, niepolemizowalny, no to jest jego słabość. Bo tak jak Państwu mówiłem, Tomasz przy wszystkich poważniejszych problemach, a to z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Innymi słowy, równowaga. A my wolimy kontrowersje, no bo to się coś dzieje. No. Nie wiem, czy to jest odpowiedzią na Pani pytanie, ale no tak próbuję.
Bardzo dziękuję Państwu za pytania. Dziękuję też ojcu Michałowi za dzisiejszy wykład. Myślę, że należy się podziękowanie w postaci braw. Nawiązując już do tego, co nas czeka od stycznia przyszłego roku, chciałbym powiedzieć, Państwo zapewne skądinąd gdzieś tam się dowiedzieliście może już o tym, że tematem, który zadała nam Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski na ten rok, najbliższy rok liturgiczny, to jest temat idźcie i głoście Ewangelię całemu światu. Ponieważ dokonawcą tego głoszenia przez Kościół jest Duch Święty, myśmy Ducha Świętego uczynili osobą wiodącą dla całego naszego roku, nazwijmy to formacji Dominikańskiej Szkoły Wiary. Więc mówiąc brzydko, Duch Święty się nie obrazi, jak tak powiem, mam nadzieję, że i Państwa uszu nie urażę, będziemy próbowali Ducha Świętego wałkować na wszelkie strony przy użyciu wszelkich instrumentów i nauk teologicznych. Zaczniemy od egzegezy i w styczniu 21 to legere, czyli właśnie czytanie najpierw Słowa Bożego. Posłuchamy, jak Duch Święty jawi nam się w nauce świętego Pawła, a więc w listach świętego Pawła. Wykładowcą 21 stycznia będzie ksiądz dr Ryszard Kępiak z Papieskiego Wydziału Teologicznego. Będzie naszym gościem i mówić będzie właśnie na temat nauki świętego Pawła, na temat Ducha Świętego. Zacząłem od tego stycznia, bo chciałbym na styczeń was już serdecznie Państwa zaprosić. Mamy już zaplanowanych z 10 wykładów 8. Lutowego właśnie jeszcze nie mamy, ale będzie to na pewno podejście patrystyczne do tematu Ducha Świętego. W marcu, 18 marca spotkamy się z panią doktor Mają Miduch, która już była gościem naszym w tym roku i pani Maja powie z kolei o roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim. 22 kwietnia ojciec Tomasz Grabowski będzie naszym gościem i powie na temat działania Ducha Świętego w liturgii. Pani doktor Danuta Piekarz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa w maju na temat mariologii i tego, jak to Duch Święty w życiu Maryi działa, bądź pozdrowiona pełna łaski, Duch Święty w życiu Maryi. Ksiądz biskup Siemieniewski będzie naszym gościem w czerwcu, 17 czerwca i powie nam troszeczkę z okazji 50. rocznicy powstania odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, troszeczkę więcej na temat w ogóle historycznych w XIX i XX wieku, tych ruchów przebudzeniowych, zielonoświątkowych czy pentekostalnych, jak to tam nazwiemy. We wrześniu, bo jak wiemy mamy przerwę wakacyjną lipcowo-sierpniową, we wrześniu spotkamy się 16 z panią doktor Elżbietą Wiater z takim tematem Sobór Watykański II, myślnik bądź przecinek, pod natchnieniem Ducha Świętego. W październiku 21 rozpoczniemy taki dwuspotkaniowy cykl ekumeniczny. Spotkamy się z panem doktorem habilitowanym Piotrem Lorkiem, który jest przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i powie nam na temat roli Ducha Świętego w refleksji reformacyjnej. Miesiąc później w listopadzie ksiądz profesor Jerzy Tofiluk, który jest księdzem prawosławnym, opowie nam z kolei o prawosławnej nauce o Duchu Świętym. No i ostatni miesiąc to ten jeszcze niezaplanowany, kiedy coś powiemy na temat eschatologii. Duch i oblubienica mówią przyjdź, Boży Duch na końcu czasów. Tak jak więc Państwo widzicie, Duch Święty, pod znakiem Ducha Świętego cały przyszłoroczny cykl. Myślę, że już w styczniu dostaniecie Państwo do ręki jakieś informacje o dokładnych, szczegółowych datach, będą też plakaty, a więc do udziału w tej Dominikańskiej Szkole Wiary w przyszłym roku bardzo Państwa serdecznie zapraszam. 21 stycznia spotykamy się po raz pierwszy. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Ojcu, dziękuję i do zobaczenia w styczniu. Szczęść Boże.